ucinały włosy, przywdziewały męskie stroje, brały czynny udział w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Joanna Żubr, uczestniczka wojen napoleońskich, pierwsza kobieta odznaczona orderem Virtuti Militari. Franciszek von Erlach z Pułku Armii Szwajcarskiej, będący świadkiem i obserwatorem wydarzeń Powstania Styczniowego, napisał w jednym ze swych wspomnień: kobiety są prawdziwą duszą powstania. Car Mikołaj w swojej korespondencji pisał wprost: lękam się kobiet, ten szatański naród zawsze działał przez nie. Natomiast Mikołaj Wasiliewicz Berg, publicysta rosyjski w czasach Powstania Styczniowego, twierdził: kobieta polska jest wiecznym, nieubłaganym i niewyleczonym spiskowcem.
Te kobiety, te patriotki w długich kieckach były naprawdę dużo bardziej szalone, odważne i przebojowe niż myślimy. Te grzeczne dziewczynki potrafiły po prostu przemycać broń, napadać na pociągi, zaryzykować swoje życie i swój spokój, nawet miłość. Taka była prawda o tych dziewczynach. Dla nich odzyskanie wolności to był jeden z naczelnych celów życia.
Walczyły w Legionach Piłsudskiego. W męskim przebraniu, jak żołnierz piechoty Zofia Plewińska, pseudonim Leszek Pomianowski, czy kanonier Wanda Gertz, pseudonim Kazik Żuchowicz.
Małgorzata Basa i kierowniczka działu wystaw i popularyzacji nauki w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Mamy tutaj jeszcze takie stanowisko multimedialne. Jedyne właściwie na tej wystawie, gdzie można sobie samemu poszukać jakichś informacji. I tutaj przez filtr tej wyszukiwarki możemy sobie poszukać czy odnaleźć kilka kobiet w Legionach. I zaczynamy. Mamy Wandę Gertz, przebrała się za mężczyznę, żeby móc walczyć, prawda? Mamy oczywiście Aleksandrę Szczerbińską.
Aleksandra Szczerbińska, żona Józefa Piłsudskiego, służyła w Legionach Polskich. Została odznaczona orderem Virtuti Militari.
Nazywam się Patryk Zakrzewski, jestem redaktorem działu Społeczeństwo w portalu culture.pl. Zuchwała konspiratorka o znacznych zasługach dla odrodzenia polskiej państwowości, która w życiu politycznym pozostawała jednak w cieniu męża. Tak zacząłem swój artykuł o Aleksandrze Piłsudskiej.
Dynamit znakomicie nadawał się do gorsetu. Te słowa Aleksandry Piłsudskiej dowodzą, że była kimś więcej niż po prostu żoną marszałka.
Marta Sikorska, Katedra Historii Polski XIX wieku, Uniwersytet Łódzki. Postacią Aleksandry Piłsudskiej zajęłam się z wielkimi obawami. Od początku miałam świadomość tego, że przede mną napisanie biografii wyjątkowej kobiety. Przemawiała do mnie przede wszystkim jej bohaterska historia z okresu walki o niepodległość, jeszcze wcześniejszego okresu rewolucji 1905 roku, kiedy to Aleksandra Szczerbińska jeszcze wówczas rozpoczęła swoją działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej. Kiedy podczas czyszczenia broni w jednym ze składów tejże broni przestrzeliła sobie stopę. Ale kula przeszła tak szczęśliwie, że nie uszkodziła kości. Jedyną jej troską było to, czy stróż nie słyszał tego wystrzału, ale takich sytuacji było znacznie więcej.
W Polskiej Partii Socjalistycznej była tam właśnie tak zwaną dromaderką, czyli przemytniczką. Przemycała broń i bibułę, czyli partyjne broszury. Ówczesna moda bardzo sprzyjała tym rewolucjonistkom, bo gorset idealnie nadawał się do ukrycia dynamitu, czy właśnie pod obszernymi sukniami można było ukryć rewolwery przymocowane do nóg. I była też tak zwaną technikierką, czyli właśnie zaangażowaną w różnoraką działalność techniczną, między innymi tak zwane biuro paszportowe, czyli sekcję zajmującą się fabrykowaniem fałszywych dokumentów. No i tutaj też trzeba wspomnieć o takim najbardziej zuchwałym konspiracyjnym wyczynie, w którym była zaangażowana, czyli atak na pociąg pocztowy w podwileńskich Bezdanach, co później zostało nazwane też akcją czterech premierów. Z pociągu pocztowego zrabowano dużą ilość gotówki, między innymi na rozwijanie Związku Walki Czynnej, który później był takim pierwszym krokiem do przekształcenia się w Legiony podczas pierwszej wojny.
Piłsudski, który po raz pierwszy walczył z bronią w ręku, dowodził akcją.
To jest rok 1908. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej została członkinią Związku Strzeleckiego, sekcja, w której mogły szkolić się kobiety. Była jedną z kilkudziesięciu kobiet, które przeszły takie szkolenie wojskowe i z tym doświadczeniem wkroczyła właśnie w okres I wojny światowej. Mamy też Zofię Zawiszankę, to też jest wywiadowczyni, kurierka, też blisko zaprzyjaźniona z obydwojgiem Piłsudskich. To są oczywiście przykładowe, ale na naszej stronie internetowej możemy sobie poszukać, mamy portal Żołnierzy Niepodległości i tam możemy również tych kobiet walczących o niepodległość poszukać. Aleksandrę Zagórską, no to jest też znana postać.
Ja jestem lwowianką, urodziłam się we Lwowie, w polskiej rodzinie. Jeśli chodzi o jej rodzinę, to taką postacią, która znana mi była od dziecka, był jej syn Jurek Biczan. Orlątko lwowskie, on jest pochowany na cmentarzu obrońców Lwowa, który jest potocznie nazywany cmentarzem Orląt Lwowskich. Szczerze powiem, że do momentu, kiedy już jako właśnie dorosła osoba zaczęłam się interesować tymi tematami lwowskimi, niewiele o Aleksandrze Zagórskiej wiedziałam. Kiedy mówimy o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości, no to jednak w głowie mamy ojców niepodległości. To jest właśnie Aleksandra Zagórska w mundurze, zamyślona, patrzy tak sobie w dal. Jest oczywiście obecna na zdjęciach grupowych z legionistkami. Komendantka Ochotniczej Legii Kobiet w Warszawie i Lwowie, żyła lat 80, zmarła 14 kwietnia 1965 roku, wierna Polsce do śmierci.
Nazywam się Jerzy Bednarz i jestem wnukiem pani pułkownik Aleksandry Zagórskiej, która zdobyła uznanie swoimi wyczynami wojskowymi, tak? No i uczestniczki czterech wojen, zwycięskich wszystkich i rewolucji 1905 roku. Babcia Aleksandra prowadziła wraz z dwoma towarzyszami laboratorium materiałów wybuchowych, które dostarczało bomb, które służyły do zamachu terrorystycznych na urzędników carskich.
Jej rodzina, rodzina Lubicz-Radzymińskich, to była rodzina szlachecka. To jest też taki pierwszy etap, kiedy się fascynuje takimi historiami związanymi z organizacjami niepodległościowymi. Wręcz nawet, jak sama wspominała, roznosiła tam jakieś ulotki jako młoda dziewczyna. I okres studencki to już jest w zaborze austriackim, czyli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na Wydziale Filozoficznym studiowała chemię, tylko cztery wydziały były na ówczesnych uniwersytetach i sporą część właśnie nauk rozmaitych właśnie łączył w sobie Wydział Filozoficzny, więc Aleksandra Zagórska właśnie na Wydziale Filozoficznym studiowała. Umiejętności praktyczne, które wyniosła z uczelni, bardzo jej się przydały, bo interesują finansują ją organizacje niepodległościowe, szczególnie bliska jest jej Polska Partia Socjalistyczna. Józef Piłsudski budzi przeżartą rdzą niewoli świadomość, pisała o tamtych czasach Aleksandra. Piękno burzy dziejowej porywało, trudno było wytrwać w spokojnym Krakowie. Przenosi się do Warszawy, gdzie ma nowe zadanie. Do mieszkania przy ulicy Pięknej sprowadza się jako świeżo upieczona małżonka ze służącą. Mężem jest Aleksander Lucybirk. Służącą udaje towarzyszka Frania z Radomia. Rodzina, w cudzysłowie, zostaje stworzona na potrzeby organizacji. W ich mieszkaniu założono laboratorium, a gospodarze zajęli się produkcją bomb i granatów wykorzystywanych w akcjach PPS. Mają wzbudzać jak najmniej podejrzeń, szczególnie u dozorcy. Dozorcy ówczesnych kamienic bardzo często byli to właśnie ludzie, którzy byli na usługach służb carskich. W związku z tym po prostu donosili tak na tych swoich lokatorów, jeżeli się odbywały jakieś spotkania tajne. Na rynku trudno zdobyć potrzebne składniki, więc powstające materiały wybuchowe są dość marne. Mimo to wykorzystywano je co najmniej kilka razy. W zamachu na znanego z okrucieństwa komisarza Konstantinowa podczas krwawej środy masowej akcji PPS-u 15 sierpnia 1906 roku i w zamachu na warszawskiego generała gubernatora Georgia Skałona, szefa wojsk warszawskiego okręgu wojskowego, który jako pierwszy carski urzędnik karał śmiercią bez wyroku sądu. W tym mieszkaniu, w którym właśnie pracowała Aleksandra Zagórska z Aleksandrem Lucybirkiem, doszło do dość poważnego wypadku. Mianowicie ona sama przy produkcji materiałów wybuchowych prawdopodobnie zdjęła maskę i zatruła się oparami. Po tym wypadku dość długo się leczyła, między innymi właśnie wyjechała na taką kurację do Zakopanego. W domu Aleksandry Zagórskiej, między innymi oczywiście bywa sam Józef Piłsudski, bywa późniejszy generał Kazimierz Sosnkowski. 1 listopada 1918 roku wybucha wojna polsko-ukraińska. Przez bardzo długi czas, bo prawie przez 3 tygodnie, udział w obronie Lwowa dzieci i kobiet, i te kobiety właśnie zorganizowała do walki Aleksandra Zagórska. I wtedy właśnie powstaje ten pomysł, żeby stworzyć oddziały Ochotniczej Legii Kobiet, czyli taka właśnie kobieca armia. Legia funkcjonowała w okresie tych walk prowadzonych przez Polskę, czyli mówimy tutaj właśnie o okresie wojny polsko-ukraińskiej, później mamy okres wojny polsko-bolszewickiej, więc te kolejne etapy. Już, prawda, wychodząc do cywila, była w stopniu podpułkownika Wojska Polskiego i to jest pierwsza kobieta, która z takim oficerskim stopniem wychodzi do cywila. Pierwszą swoją wizytę tutaj na grupę Aleksandry Zagórskiej bardzo dobrze pamiętam, bo powiem szczerze, że byłam bardzo zaskoczona. Bo też wiem, jak potrafimy się jako Polacy opiekować grobami swoich zasłużonych. I to, co tutaj zobaczyłam, to rzeczywiście na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie, że osoba zasłużona może tak sobie spoczywać, tak gdzieś, prawda, w zapomnieniu. Więc no, to naprawdę było ogromne zaskoczenie, że tak może wyglądać grób bohatera walk o niepodległość. Stąd też właśnie kolejne pisma poprowadziły mnie do Urzędu Wojewódzkiego, mianowicie do pełnomocnika do spraw kombatantów i osób represjonowanych pana Piotra Oleńczaka. Twierdził właśnie, że nie ma żadnych przeszkód, żeby pochować Aleksandrę Zagórską na powązkach wojskowych, tam gdzie są pochowani właśnie żołnierze z okresu 1918-20, czyli okres odzyskiwania niepodległości, w okres wojny polsko-bolszewickiej. Tam właśnie na tej kwaterze też w maju 2022 roku została pochowana.
Rozpłakałem się.
Brawo! Zwrot!
Nie warto wymienić adiutantkę Aleksandry Zagórskiej, Stanisławę Paleolog. Też niezwykle ciekawa postać. Uczyła się we Lwowie w Akademii Handlu Zagranicznego. Również właśnie miała takie zainteresowania militarne, tak bym tutaj powiedziała. Staje się właśnie adiutantką Aleksandry Zagórskiej. Zresztą właśnie w obronie Lwowa walczyła obok samej Stanisławy też jej siostra Helena, która zginęła, jest pochowana na cmentarzu obrońców Lwowa. Stanisława Paleolog właściwie do końca życia też taką więź z Aleksandrą Zagórską zachowała. zachowała. Zachowała się właśnie też takie wzruszające zdjęcie Stanisławy Paleolog. To są lata 60., kiedy mieszkała już na emigracji w Londynie. I taką drżącą ręką jest podpisane komendance. Postać, która konsekwentnie właśnie chciała też jakby tutaj dążyć do tego, żeby przynajmniej w jakiś sposób tak kontynuować tę swoją działalność rozpoczętą w Ochotniczej Legii Kobiet. Bo kiedy właśnie Ochotnicza Legia Kobiet zostaje zreorganizowana, no i też właśnie zostaje po prostu zlikwidowana, to Stanisława Paleolog rozpoczyna swoją współpracę z Policją Polską, no i staje się też jedną z pierwszą właściwie kobietą, która właśnie robi karierę w policji i w przededniu wybuchu II wojny światowej jest już w stopniu komisarza polskiej policji. Można by wymienić też Helenę Mościcką, córkę Michaliny Mościckiej i Ignacego Mościckiego, która też właśnie walczyła w oddziałach Ochotniczej Legii Kobiet. Legenda miejska głosiła, że Michalina Mościcka sama córkę zaprowadziła do takiego punktu, gdzie właśnie ochotniczki się zgłaszały. Michalina Strzyżewskich-Mościcka, jako bardzo młoda dziewczyna, też bardzo się angażowała w taką działalność niepodległościową. Byli ścigani obydwoje właśnie z Ignacym, emigrowali ze Szwajcarii. Profesor Ignacy Mościcki wraz ze swoją żoną trafia do Lwowa w 1912 roku. Zostaje profesorem chemii fizycznej na Politechnice Lwowskiej. Ona, Michalina, wydeptuje swoją własną ścieżkę i zajmuje się działalnością społeczną. Zakłada właśnie wraz z Pawlewską, kuzynką Marii Skłodowskiej-Curie, Lwowskie Koło Ligi Kobiet Galicji i Śląska. Był już okres I wojny światowej, wymarsz legionów, no i później właśnie ta praca też na rzecz samych legionistów, też właśnie wojskowych. I właśnie z inicjatywy Michaliny Mościckiej pojawiają się domy opieki dla legionistów. Pokażmy może zdjęcie, które właśnie upamiętnia Michalinę Mościcką jako radną lwowską. Jest to zdjęcie, które jest właśnie w taki sposób opisane, że jest to jedna z pierwszych kobiet, która została właśnie członkiem Rady Miejskiej Miasta Lwowa. W Warszawie na Starych Powązkach mamy też grup profesor Alicji Dorabialskiej. To był skok milowy dla Lwowa, a dokładnie dla Politechniki Lwowskiej. Mianowicie profesor Alicja Dorabialska była pierwszą kobietą profesorem Politechniki Lwowskiej. Została właśnie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości asystentką profesora Wojciecha Świętosławskiego. To był Zakład Chemii Fizycznej Politechniki Warszawskiej. Miała taki epizod właśnie pracy w Paryżu, gdzie współpracowała z Marią Skłodowską-Curie i stamtąd właśnie wyjechała do Lwowa, gdzie nadano jej przydomek Jedynaczka. We Lwowie tak ją nazywano. Zaczęła współpracować z Witoldem Romerem, synem znanego polskiego geografa Eugeniusza Romera, kierował zakładem fototechniki. Dorabialska pisała, że gdyby nie Witold Romer, to umiałaby fotografować panie z pieskiem, ale nie nauczyłaby się fotografować teutronów. Bardzo ciekawe zdjęcie, ono jest chyba z 1937 roku. Pokazuje nam taką wizytę profesorów Politechniki Lwowskiej na audiencji u prezydenta Ignacego Mościckiego. Zobaczymy właśnie, czy stoją właśnie w takim rzędzie panowie i stoi profesor Alicja Dorabialska, która jest niższa od najniższego pana profesora jeszcze o głowę. Te kobiety dzisiaj dają nam właśnie ten obraz tych zmian na ziemiach polskich od okresu zaborów przez walki o niepodległość, przez właśnie to takie samostanowienie się kobiet, przez ich walkę o swoje prawa, o niezależność, o życie zawodowe.
Mimo upływu 100 lat ich losy nadal fascynują. Helena Bójwidówna Jurgielewiczowa, obrończyni Lwowa i pierwsza kobieta weterynarz. Elżbieta Zawadzka, jedyna kobieta cichociemna.
Ja nie żyłem w czasach II Rzeczypospolitej, jednak ta epoka jest mi bliska. A moja babcia Lubka, kiedy zakończyła edukację w Makowie Podhalańskim, ojciec wysłał ją jako zresztą jedyne dziecko do Krakowa, do gimnazjum imienia Królowej Wandy. Wtedy szkoły nie były koedukacyjne, te wyższe, wychowujące je w duchu patriotycznym. I babcia znalazła się w PWK. To było przysposobienie wojskowe kobiet. Uczestniczki nazywano pewiaczkami albo PWK-czkami. To była taka militarna organizacja dla dziewcząt. Może coś w rodzaju harcerstwa, ale bardziej nastawionego na pomoc żeńskiego personelu w czasie być może jakiegoś konfliktu zbrojnego. Dziewczęta były umundurowane. Tutaj na zdjęciu mamy babcię w mundurze pewiackim. To jest granatowa spódnica, zielona bluzka, na głowie beret, oczywiście bluzka z dystynkcjami, z charakterystycznym orzełkiem pewiackim. No i widać na tym tą zadzierzystość babci, wąsko osadzone piwne oczy, takie kose spojrzenie, którym lustrowała zawsze świat aż do śmierci. Organizowano rajdy, organizowano wycieczki, organizowano kolonie. Po prostu rząd ogromnym nakładem też finansowym baczył, żeby tą młodzież wychowywać patriotycznie. Dużą rolę przykładano do sportu, do rekreacji. One się uczyły tego, jak zachować się podczas takiego konfliktu zbrojnego, a więc obrona przeciwgazowa, na którą stawiano bardzo duży nacisk. Udział w tych wszystkich wielkich uroczystościach, między innymi w Wielkiej Rewii Kawaleryjskiej, która odbyła się w roku 1933 na krakowskich Błoniach w październiku 1933 roku, kiedy 12 pułków kawaleryjskich defilowało przed marszałkiem Józefem Piłsudskim na krakowskich Błoniach. Wzięli udział wszyscy najwięksi notable II Rzeczypospolitej, bliżej defilujących oddziałów. Tam samotnie stał w szarym legionowym mundurze twórca państwa polskiego, wcześniej naczelnik państwa, marszałek Polski Józef Piłsudski. Za oddziałami wojskowymi szły również organizacje paramilitarne, między innymi przysposobienie wojskowe kobiet. Moja babcia Lubomira maszerowała również w tym szeregu. Jest jej zdjęcie, jest zdjęcie całego oddziału. I tu nastąpił piękny element wyszkolenia, mianowicie te defilujące dziewczęta utworzyły jakby ogromny łuk z napiętą cięciwą, która coraz bardziej wykinała się ku tyłowi, żeby wypuścić strzałę też sformowaną z dziewcząt, której grot stanowiła najpiękniejsza PWK-czka, Jaśka Smoluchówna. Ten grot, kiedy został wypuszczony z tej niby ludzkiej strzały, zbliżył się do marszałka i Jaśka Smoluchówna podała marszałkowi bukiecik fiołków. Ta rewia naprawdę zapadła dziewczętom w pamięć, choćby przez to, że bardzo zostały zganione przez swoje dowództwo. Miałyście maski gazowe. Tak odpowiedziały jeszcze. No, miałyście. Dlaczego nie założyliście ich na twarze? One po prostu o tym zapomniały. One miały maszerować w maskach gazowych, żeby pokazać, jak dziewczęta się szkolą. Babcia to był mój największy przyjaciel w moim dzieciństwie, której mogłem powiedzieć wszystko i która wszystko opowiadała mnie, bo babcia ze szczegółami opowiadała całe swoje życie. Czas wojny ona przeżyła na początku właśnie pomagając ojcu. Ojca jej zwolniono ze szkoły w roku 1940, więc kiedy przychodzi II wojna światowa, jego córki z kolei zajmują się konspiracją. Najmłodsza córka Bogusława zostaje zabita podczas ucieczki w 1939 roku w pociągu pancernym. Kiedy rodzina wraca, starsza córka Bronisława zajmuje się znowu konspiracją i jest łączniczką majora Hubala, Henryka Dobrzańskiego. Potem angażuje się w partyzantkę. Jej młodsza siostra, a więc moja babcia Lubomira, w AK, w oddziale Straceńcy Podhala, wprawdzie krótko, bo po pacyfikacji w 1933 roku w Łętowni, gdzie mieszka z ojcem, wycofuje się z działalności. I te historie ja postarałem się spisać. Moi synowie, miejmy nadzieję, że to kolejne pokolenie też nasiąknie miłością do Polski i miłością do historii.